Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Godzina 13:03. Dzisiaj w naszym programie, w audycji dla chorych jest ojciec Dariusz. Witam, ojcze, bardzo serdecznie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o problemie uzależnienia od alkoholu. W studiu jest jak zwykle Anna z Torunia. Witam,
Niech
Anno.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Oraz pan Michał i jego żona Barbara, żona, która wspiera pana Michała
Niech
w dzisiejszej audycji.
Niech Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. O proszę, pani Barbara mówiła, że nie będzie się odzywać, ale bardzo ładnie pani zaczęła. Drodzy Państwo, tak troszkę humorystycznie zaczynamy, ale temat, który podejmujemy, na pewno nie jest humorystyczny. Na pewno. Był czas, kiedy podejmowaliśmy go bardzo często. Nawet był czas, kiedy co miesiąc był taki program.
Tak, nieraz były dwa razy w miesiącu.
Dwa
na
razy?
Początku oczywiście.
Aha, bo w sobotę były kiedyś
audycje. Tak, w sobotę
były na temat.
19:10.
Tak, ale to było na początku radia. Anna z Torunia, która jakoś tak bardzo mnie wspiera w organizowaniu tych właśnie audycji, z tego względu, że Aniu, jesteś związana ze środowiskiem osób uzależnionych, prawda?
Tak, Anna, jestem alkoholiczką i jestem bardzo związana z tym środowiskiem, ale też i z, dostaję takie ciągłe sygnały w Zakroczymiu, gdziekolwiek jestem, w Pieniężnie, w innych miejscach, gdzie spotykamy się, dostaję takie informacje, że dzięki tym audycjom ktoś przestał pić. Ktoś tam dowiedział się, że są gdzieś spotkania, że można sobie poradzić z tym problemem, że jest szansa na to, by coś z sobą zrobić.
Aniu,
i dzięki tym audycjom
musimy powiedzieć radiosłuchaczom, że nie prosiłam cię o tę laudację.
Nie chodzi o to, ja tylko mówię prawdę taką, jaka ona jest. I naprawdę ogromną wdzięczność mam do ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka za to, że pozwolił tę audycję wprowadzić.
Tak. Tak, dziękuję bardzo. To taki
uratowanie,
jest to wstęp.
Tak, jest to ratowanie tak wielu ludzi, człowieczeństwa tak wielu ludzi.
Dobrze, za chwileczkę zaczniemy, natomiast zaczniemy rozmawiać z panem Michałem, który jest głównym gościem dzisiejszej audycji.
Oj, dziękuję bardzo serdecznie właśnie Michałowi i przede wszystkim żonie Basi, tak. Wspiera go
Aniu,
i za to, że przyjęli zaproszenie.
Powiedz, tak. Aniu, bo troszkę się działo wczoraj, dzisiaj w środowisku osób uzależnionych, ich rodzin i tak dalej.
Tak, ogólnopolskie spotkania na Jasnej Górze, alkoholików, ich rodzin i spotkania trzeźwościowe, trzeźwościowców z całej Polski i dzisiaj właśnie
to znaczy, że to takie łączenie uzależnionych oraz osób, którzy działają na rzecz trzeźwości.
Na rzecz trzeźwości. Mm-hmm. To było spotkanie, głównym akcentem była wczorajsza Eucharystia na placu i no ja akurat nie mogłam pojechać, ale przez wiele, wiele lat uczestniczyłam w tych spotkaniach i to jest rzeczywiście piękna sprawa, gdzie ludzie, którzy mają za co dziękować Panu Bogu i Matce Bożej za to, że właśnie coś robią sobie, nie piją.
Tak,
pracują nad sobą.
Zaczynają trzeźwieć po prostu.
Również
trzeźwo patrzeć na świat.
Tak,
i
bo to niekoniecznie uzależnienie, ale współuzależnienie również.
Tak, oczywiście. To już wiele razy o tym mówimy, że uzależnienie od alkoholu dotyka zawsze kilku osób.
I pozdrawiamy wszystkich uczestników tych spotkań i wszyscy kapucyni Zakroczenia byli, dwóch ojców Piotrów, ojciec Adam, ojciec Mieczysław. Nawet dzisiaj na mszy świętej o 9:30 transmitowanej w telewizji Trwam widziałam ojca Adama i ojca Piotra Wartowego. Mm-hmm.
No właśnie, to tyle tytułem wstępu. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu od alkoholu. Głównym naszym gościem jest pan Adam z Torunia. Pan Michał z Torunia, no właśnie Adam, ojciec Adam i właśnie pan Michał z Torunia, wspierany przez żonę. Panie Michale, proszę, pan chodzi na grupy anonimowych alkoholików, to wie pan ich. O co chodzi w takiej wypowiedzi? Prosimy bardzo o pokazanie siebie, przedstawienie siebie radiosłuchaczom.
Witam serdecznie, jestem alkoholikiem, mam na imię Michał. 23 lata piłem alkohol. Spostrzegałem ten świat przez pryzmat alkoholu. Działał na mnie taki system iluzji, zaprzeczeń. Nie widziałem tego. Osoby, które tak najbardziej były mi pomocne, które chciały mi pomagać, uważałem wtedy za wrogów. Nie widziałem tego.
A kto pan chciał? Kto panu chciał pomagać?
Najbliżsi.
Pewnie mama najpierw.
Mama, żona, dzieci, rodzina, przyjaciele. Jednak ja tą pomoc odrzucałem, nie widziałem tego. Pijąc alkohol, uważałem ich za moich najgorszych wrogów wtedy. Poprzez to picie bardzo krzywdziłem najbliższych. Raniłem ich, jednak nie widziałem tego. Dopiero gdy przestałem pić alkohol, widząc świat na trzeźwo, zauważam, jak jest wspaniałe życie. Przyszedłem tutaj do tej audycji przede wszystkim z wdzięczności, bo chciałem podziękować za modlitwy. Jak przestałem pić, dowiedziałem się, że wiele osób się za mnie modliło. Były też msze w mojej intencji, które, jak widać, zadziałały, bo jestem tutaj, z czego bardzo się cieszę. I bardzo jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować za te modlitwy, które zostały wysłuchane, gdyż ja, alkoholik Michał, pijąc alkohol, nie widziałem tego i nie mogłem tego zobaczyć, bo alkohol przysłaniał mi cały świat.
To znaczy, że pan, uważając te osoby, które panu wskazywały, że ma pan problem, miał poczucie, że jest wszystko w porządku z panem?
Tak. To moje picie alkoholu, alkohol, który był we mnie, zamazywał ten obraz.
A co się stało, że pan to, że pan jakoś uznał, że potrzeba panu pomocy? Czy ktoś pana do tego zmusił? To pytam o to dlatego, że podejrzewam, że słucham nas mnóstwo osób, które mają ten problem, czy w rodzinie, czy może też osób bezpośrednio uzależnionych, które też mówią, że no wszyscy macie problem, ja nie, ja piję tyle, ile chcę pić. Co się stało, że pan szukał pomocy? Może pana ktoś zmusił do tego, bo to często też tak jest.
Mi pomocną dłoń poprzez rodzinę najbliższych podał mój przyjaciel, który należał do wspólnoty, do tej wspaniałej wspólnoty AA, Anonimowych Alkoholików. I na pierwszym takim spotkaniu, meetingu, zaproponowano mi wyjazd do Zakroczymia. I w sobotę jeszcze byłem pijany, w poniedziałek byłem na pierwszym w życiu meetingu, a w czwartek byłem już w Zakroczymiu.
Panie Michale, ale jak to się stało, że pan poszedł na meeting? Pan, który uważa, że nie ma pan problemu.
Ja tak naprawdę w kategoriach do dzisiaj, mówiąc uczciwie, ja nie wiem, jak to się stało, jedynie w kategoriach cudu. Bo to, że ja po 23 latach nagle przestałem pić i że coś zadziałało, wtedy jak jeszcze piłem, no to wiem, że to była siła wyższa. Teraz wiem, że to jest Bóg. Że tylko dzięki Bogu nie piję. Jest taka szansa, jest dana nie wszystkim. Nie jest dana wszystkim przestać pić. Zadziała siła boska.
Przejdźmy do tego pierwszego. Nie wiem, na ile pan pamięta. Ile to lat temu było, kiedy pan był na meetingu pierwszy raz?
To było w maju 2013 roku.
Ach, to nie tak dawno. To na pewnie pan pamięta swoje wrażenie. Jak było na pierwszym meetingu, bo różnie ludzie opowiadają.
Nie miałem tą drogę ułatwioną, tak jak mówiłem, ponieważ miałem przyjaciela, wspaniałego mam cały czas, który mnie prowadzi, wspomaga, Leszka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I on mnie wprowadził w ten ruch, także było mi dużo łatwiej niż przychodząc tak jako osobie...
Jak gdyby z ulicy, tak?
Z ulicy.
Coś pan wiedział wcześniej o tym ruchu, tak?
On mnie, że tak powiem, wprowadził i bardzo pomógł i też w sadzie, że tak powiem, dowiózł mnie do zakroczymia. Dosłownie i przenośni, bo ja w tamtym stanie nie byłem, no nie byłbym sam skłonny tam pojechać, tak, czy tak to ujmę.
A więc takie głębokie zaufanie przyjacielowi, komuś bliskiemu, jakieś takie pewnie zaufanie temu, co mówiła żona, co mówiła rodzina, tak? Jednak mimo wszystko.
No czy tak, nie? Ale wydaje mi się, że zadziała to siła z zewnątrz. Bóg poprzez żonę, rodzinę i przyjaciela w ten sposób.
Tak troszeczkę fala tutaj gnębie, ale... Aha. Ale to często, zresztą Ania świadkiem, często tutaj w tym studiu i zresztą na różnych innych spotkaniach wiele razy słyszeliśmy takie wypowiedzi, że podczas tego pierwszego spotkania czy drugiego nie jest tak, że człowiek od razu uznaje, że to jest jego droga, tylko myśli sobie, że no ale przecież to mnie to nie dotyczy. Ja mogę pić wtedy, kiedy chcę, to piję, ale kiedy nie chcę, to nie piję. I przeważnie człowiek od razu nie utożsamia się z tą grupą.
Aha, rozumiem. Więc moje ostatnie 2 lata picia miały już taki charakter bardzo destrukcyjny, gdzie pijąc widziałem, że dzieje się ze mną coś złego i mimo chęci, że nie, chciałem już bardzo nie pić, a mimo to piłem.
Tracił pan kontrolę jednak.
Tak, traciłem bardzo kontrolę. Ostatnie pół roku to już to był koszmar. I to nie było tak, że ktoś...
Że poszedł pan na tym etapie, kiedy pan jeszcze panował nad tym.
Nie, osiągnąłem swoje dno.
Ach, właśnie.
Tak, tak.
No i co po zakroczymiu? Czy ten zakroczym, bo tu Ania... bardzo często, kiedy rozpoczyna audycję albo kończy, pozdrawia środowisko zakroczywia i wydaje się, że to jest takie, no taka arka, gdzie się dzieją najpiękniejsze rzeczy, jakieś cuda, spowiedzi, rozmowy, relacje piękne, czy co, jak było z panem?
Właśnie tak było. Tam się dzieją cuda. Jest to dla mnie miejsce magiczne. Tam też po bardzo długiej rozłące z Bogiem połączyłem się z nim. Byłem właśnie na spowiedzi u ojca Adama. Spowiadałem się z tych 23 lat picia alkoholu, z tych wszystkich rzeczy. Poczułem po prostu, poznałem tam wspaniałych ludzi, wspaniałych ojców, którzy pomagają osobom uzależnionym. Ludzi z całej Polski i wielu słuchaczy właśnie Radia Maryja i wiem, że to z całą pewnością działa i
Podjął pan, przepraszam.
Zabrakło mi słów.
Tak troszeczkę będę panu się jednak wchodziła w tę wypowiedź. Czy pan tam podjął już jakieś decyzje też w zakroczymiu?
Tak, no tą pierwszą decyzją była ta spowiedź, w której wyspowiadałem się z tych grzechów i dostałem rozgrzeszenie z tego i dostałem nową energię, no, nowe życie dostałem po prostu, nową jakość życia. Nie umiem tego opisać słowami nawet.
Tak, no to często tak się dzieje. Ania też opowiadała, Aniu, jeżeli możesz to... Ja nie znam, raz byłam w zakroczeniu w takiej sytuacji i widziałam, że całą noc ludzie z sobą rozmawiają, z ojcami rozmawiają. Oprócz tak, tych liturgicznych pewnych obrzędów to jeszcze są te relacje.
Tak, nawiązują się relacje, ale co jest najważniejsze, że większość osób, które przyjeżdżają, które uważają, że tak jak ja, że alkoholizm to jest coś tak strasznego, że to, że ja, nikt mi alkoholu nie wlewał na siłę, że ja sama piłam i doprowadziłam do tego, że jestem osobą uzależnioną i że to w momencie, kiedy dotarło to do mnie, to myślałam, że chciałam, żeby wszystkie choroby świata na mnie spadły. Chciałabym, żeby ziemia
wszystko
się rozstąpiła.
Tylko nie
alkoholizm, że jestem alkoholiczką. A tam dostałam nadzieję. Nadzieję na to, że może być inaczej, może być pięknie, jeżeli tylko ja zacznę coś z sobą robić. Mm-hmm. A że sama nie dam rady, bo moja wolność doprowadziła mnie do samowoli. Mm-hmm. Do samowoli i to źle podejmowane decyzje, które doprowadziły do tego, że jestem alkoholiczką, ale ja mogę żyć inaczej. Tam dostałam tą nadzieję, mogę żyć inaczej. Mogę żyć godnie, mogę odzyskać szacunek do samej siebie. Mogę żyć z godnością dziecka Bożego.
To takie piękne słowa, ale powiedziałaś też piękne i takie troszkę górnolotne, prawda? Ale je trzeba przekładać na tę codzienność. Powiedziałaś troszkę wcześniej, że mogę coś z sobą robić. Co można z sobą robić, panie Michale, później, nie wiem, po takim, nie wiem, wyzwalającym doświadczeniu w zakroczeniu po spowiedzi świętej, po takim doznaniu, że jestem naprawdę w ręku Boga. Co dalej? Co dalej się robi? Co pan robi dalej? Czy pan uczestniczy w grupach jakichś? Czy w terapii? Jak to jest? Czy w terapii jakiejś psychologicznej?
To wtedy już wystarczy tylko odwrócić życie o 360 stopni.
Aha, 180.
180. Tak, o 180 wystarczy odwrócić.
Właśnie.
Więc oczywiście podstawowym warunkiem jest utrzymanie abstynencji, ale to jest taki jeden z pierwszych kroków. Powrót do rodziny, powrót do Boga, naprawienie krzywd.
To tak jak jest w krokach, tak?
Tak.
To znaczy rozumiem, że pan dalej funkcjonował według, to znaczy przepracowywał pan jak gdyby te 12 kroków anonimowych alkoholików, tak?
Tak, cały
jest
czas.
Jest pan w grupie anonimowych.
Tak,
o to
jestem
właśnie
w grupie anonimowych alkoholików. Też na grupie, właśnie na wspólnocie powiedziano mi, że będzie mi łatwiej żyć, jeśli pójdę na terapię. I też tak zrobiłem. Byłem też na terapii.
No właśnie, a terapia, jeżeli pan mógłby, jeżeli jest pan, może pan powiedzieć, czy jakaś jest różnica między, albo co panu dała terapia w kontekście grupy anonimowych alkoholików, czy jest jakaś różnica pomiędzy tą terapią, bo grupy anonimowych alkoholików to jest też terapia, prawda?
Tak.
Jaka jest różnica między tą terapią psychologiczną, a tą właśnie w grupie?
Dla mnie terapia była też takim nowym początkiem. Podczas terapii uczęszczałem też po pierwsze na msze święte, które były w niedzielę, na mszach, które są osoby uzależnione. I dla mnie to był jeszcze taki, jeszcze bardziej...
Pogłębienie może wiedzy o sobie,
pogłębienie wiedzy.
Psychologicznej też.
Też.
W tych mechanizmach. Przepraszam, że tak, ale...
Tak. Właśnie tak było. Też meetingi, które odbywały się na tej terapii, na które też przychodziły osoby z zewnątrz, bardzo wspierały osoby, które były na terapii, dawały swoje świadectwa. I sam pobyt ze 24 godziny na dobę przez okres 6 tygodni w grupie 100 paru osób z tym samym problemem, z chorobą alkoholową. Także te meetingi, te rozmowy, problemy, to było to. Tam dostałem też narzędzia, jak mam się posługiwać, czego nie mam robić. Narzędzia, którymi do dzisiaj się teraz posługuję się. I rzeczywiście po terapii jest dużo łatwiej mi utrzymywać abstynencję.
Także dobrze byłoby nie zamykać się tylko na, z tego co pan mówi, nie zamykać się tylko na grupę, ale też przejść terapię, bo człowiek zyskuje jakąś taką samowiedzę, tak?
Ja mówię o swoim doświadczeniu, mhm. że w moim doświadczeniu, w moim odczuciu tak właśnie było i tylko mogę powiedzieć o sobie. Mi to bardzo pomogło.
Rozumiem, to gdzieś się potwierdzają te doświadczenia, bo tutaj wiele razy słuchaliśmy różnych świadectw. Jest godzina 13:23 minuty. Za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Jeżeli zechcą Państwo rozmawiać z Panem Michałem, z Anną, z może żoną Pana Michała, to prosimy bardzo. Za chwileczkę podam telefony. A spytam jeszcze, czy Pan ma poczucie jakieś, że otoczenie, czy stosunek otoczenia zmienił się do Pana po tym, jak pan zaczął trzeźwieć? Czy Pan to odczuwa?
Czy pan to widzi? Odczuwam to na każdym kroku. Dzisiaj jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ widząc to codziennie rano, widząc to, mam dalszą motywację do tego nowego życia, które jest dużo piękniejsze, wspanialsze niż... Mm-hmm. Nie mam w ogóle co porównywać do tego okresu, w którym mm-hmm. piłem.
Pytam Panie Michale i tu drodzy Anno i Pani Barbaro o to dlatego, że jakoś strasznie dotyka mnie, kiedy widzę osoby uzależnione. Bardzo często, kiedy się porusza człowiek środkami komunikacji tej publicznej, często widzi się osoby uzależnione i one są często zabawne, że zachowują się w sposób taki, jakby chciały wzbudzić zainteresowanie. Ludzie gdzieś się uśmiechają. Mnie to osobiście bardzo boli, bo mam poczucie, że ten człowiek, który tak chce wzbudzić niby zainteresowanie, on gdzieś wewnętrznie jednak cierpi. I widzi jednak to takie niepoważny stosunek otoczenia do siebie. Nie wiem, czy pan kiedyś był świadkiem takiego, że ktoś tam się uśmiechnął na pana widok, czy...
Wielokrotnie było tak, że w autobusie, gdy byłem pijany, chciałem spróbować zwrócić na siebie uwagę, ale to wynikało z tego, że byłem pijany. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja tego nie widziałem. Bardzo często było tak, że o tym, co ja robiłem w autobusie, informował mnie ktoś inny, gdyż w chorobie alkoholowej, o czym dowiedziałem się później, jest tak, że ja po prostu tych rzeczy nie pamiętałem. Dowiedziałem się, że nazywa się to palimpsest alkoholowy. Mhm. Czyli przejeżdżając całą tą trasę autobusem, tak naprawdę, mimo że zachowywałem się w jakiś sposób, w ogóle później tego nie pamiętałem. Mhm.
Coś dodać, Aniu, jeszcze do tego można?
Co? Tak, ale to, co powiedziałaś, że bardzo często te osoby, i ja mówiąc też o sobie, bardzo cierpiałam. Wydawało mi się, że gdzieś zadowoleni są w grupie, w której jestem, że w tej grupie jestem, w tym towarzystwie,
mm-hmm. że
jestem jakimś tam punktem też widocznym, o co chyba zabiegałam też gdzieś mm-hmm. w głębi duszy. Okazało się, że bardzo cierpiałam. Ja przychodziłam do domu i strasznie cierpiałam. W ogóle ten ostatni okres mojego picia był jednym wielkim cierpieniem. Mimo, że miałam wokół siebie bardzo dużo ludzi, byłam tak głęboko samotna, przerażona sobą i tym, co robię.
Tak, ja pytam, wiele razy pytam o to, Panie Michale, nie tylko Pana, bo to są bardzo takie osobiste pytania, prawda? Człowiek właściwie nie wie, czy może zapytać, czy nie, czy to za daleko, nie za daleko idące pytanie. Ale przypominam sobie takie doświadczenie, które miałam na przystanku autobusowym. Ja już o tym kiedyś mówiłam, kiedy bardzo tak porządnie ubrany mężczyzna, widząc, że ja coś czytam, stojąc na przystanku, tak krążył koło mnie i pytał, co czytam. Ja mu tak pokazałam układkę. On potem zaczął jakiś wiersz mówić. Widziałam, że jest nietrzeźwy. Nie wyglądał na osobę, która może być uzależnioną tak. osobą. I on tak krążył koło mnie, chyba tylko nie, dlatego koło mnie, że ja jakoś tak poważnie, ale to nie daje siebie za, tutaj za wzór, absolutnie. I nagle ten pan zaczął sam mówić jakiś wiersz i mówi, czy pani wie, jak ja siebie nienawidzę? I ja, to było może z 15 lat temu, ja po prostu tego nie zapomnę chyba nigdy, bo właśnie. Wydaje nam się, że ktoś zgrywa jakiegoś takiego.
Kogoś, kim nie jest.
No właśnie, chciałam powiedzieć, zgrywa błazna, prawda? W autobusie czy na przystanku, a gdzieś wewnątrz może być olbrzymia rana, cierpienie, prawda? Może to, co mówię, to jest takie idealizowanie, ale ja mam takie głębokie poczucie, że tak to jest jednak.
Bo tak jest.
Tak, bo tak jest. Panie Michale,
chciałem powiedzieć, że też będąc ładnie ubrany, pijąc tylko w weekendy, myślałem, że to że nie jestem osobą uzależnioną. Przecież mam dom, rodzinę. Czego oni ode mnie chcą? Przecież gwarantuję byt. Nagradzałem się w weekendy, także myślałem, że jak piję w weekendy, no to przecież no, nie piję
komu
cały
co
czas.
Do tego.
Tak.
No,
tak. Tak. I z tym, co wspomniałaś odnośnie tego robienia z siebie błazna, to w moim przypadku było też, żeby zwrócić na siebie uwagę.
Przepraszam za to słowo błazen, ale
robiłem z siebie błazna nieraz, żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę. Często będąc pijany, było mi bardzo niedobrze. Pod koniec picia doskonale wiedziałem, że ranię swoją rodzinę, a mimo to wychodziłem z domu i piłem alkohol, ale dowiedziałem się później, że jest to choroba, że to jest uzależnienie. I mimo pełnej świadomości w domu, co się działo, i tak wychodziłem z domu, ażeby się napić alkoholu. Alkohol był na pierwszym miejscu. Tak było.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. Naszym głównym gościem dzisiaj jest pan Michał z Torunia, jego żona Barbara oraz Anna, która przyprowadza do studia właśnie różne właśnie osoby, które zechcą tutaj dawać świadectwo. Drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z moimi gośćmi, z naszymi gośćmi. Telefony nasze 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa, ale to już Państwo wiedzą na pewno. Dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536 600, 536 600 200. Dla radiosłuchaczy z zagranicy 655 23 33, 655 23 66, 48 56, a dla słuchaczy zza oceanu 0 11 48 56. Nie wiem, czy to 0, ale to nie wiem. Czekamy na to, aby Państwo włączyli się w tę audycję. Już odbieramy telefony, a więc słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Czekałem za tą audycją, zawsze czekałem, aż nastąpi ten moment tej pierwszej niedzieli. Dzisiaj akurat jestem w trasie. Chciałbym powiedzieć właśnie, pozdrowić przede wszystkim przyjaciół w tym cierpieniu i chciałbym powiedzieć, że właśnie mówicie o Zakroczymie, o Oasie. Ja chciałbym powiedzieć, że ja pierwszy raz pojechałem do Oasu do zakroczymia 3 lata temu, ale do zakroczymia, ale właśnie nie do ładu. W centrum duchowości się okazuje, że mamy wspólnotę w Rybałdzie anonimowych alkoholików, gdzie kiedyś posługiwał i łącznie z Radiem Maryja posługiwał ojciec Wojciech Sugier. I on w Rybałdzie stworzył taką wspólnotę alkoholików, która może spotykać się na dniach skupienia. I jak go przynieśli do Zakroczymia, zaczął nam tam organizować rekolekcje. Nie mówię, że to jest grupa konkurencyjna, bo broń Boże, nie o to chodzi. Też tam ludzie przyjeżdżają i duchowość swoją gdzieś rozwijają, wzmacniają. Przyjeżdżają właśnie też nowe osoby. Chciałbym powiedzieć, że jak dzisiaj tutaj słucham o osobach współuzależnionych, tak jak ja, uzależnionych, chciałem powiedzieć, że jak przyszedłem do wspólnoty, bo byłem takim samotnym Orszukaninem. Sam 7 lat się gdzieś borykałem, nie piłem. Myślałem, że sobie poradzę, ale tak nie było. 6 lat temu pierwszy raz poszedłem na swój meeting gaoski. Trafiłem na wspólnotę przyjaciół, gdzie jestem im do tej pory wdzięczny i uczęszczam na te meetingi przynajmniej minimum raz w tygodniu, bo sam bym sobie nie dał rady. Teraz to już wiem. Ale też wtedy właśnie pierwszy raz ktoś mi powiedział, że są takie spotkania, że prowadzą w Rybałdzie kapucyni takie spotkania dla rodzin. Jeśli mi od tamtego czasu, kiedy pierwszy raz tam przekroczyłem te progi, pierwsze te chwile to były takie bardziej tam na śmiech, na zabawy, bo do tego tak podchodziłem. Pamiętam moje świadectwo na koniec, to byłem, zobaczyłem, nie, bo do mnie to tak nie docierało, mówię, jakiś science fiction, ale to były takie moje walki z tym szatanem. Nie to, że pokonał mnie w walce z tym alkoholizmem, też mnie pokonał duchowo. Gdzieś miałem kłopot, żeby się otworzyć na to wszystko, gdzieś poukładać. Nie było to łatwo. Przede wszystkim też mi nie było łatwo zrozumieć to, że kurde, jak to możliwe, że siedzę przy jednym stole z gościem, który nie ma nic, jest pusty, reklamówka jego dobytek. Z drugiej strony siedzi facet elegancko ubrany i ja pomiędzy nimi, gdzie mi się wydawało, że swój biznes, żona, dzieci, jeszcze przecież nic straconego. Kurde, co ja z nimi robię? Dopiero po czasie do mnie dotarło, że wszyscy jesteśmy równi. W tej chorobie nie ma lepszych, gorszych. Że ja po prostu przegrałem z tą chorobą. Ciężko było zaakceptować to, że też jestem alkoholikiem, bo jednak nie wziąłem, nie straciłem niby żony, dzieci, chociaż córka najstarsza zmała 6 lat temu mi powiedziała, że jak zrobiłem po raz kolejny taką jazdę w domu, powiedziała, to ty alkoholiku, przez siebie ja miałem całe zerwane dzieciństwo, nie mogłem na ciebie liczyć, a ty teraz bierzesz i śmiesz mnie pouczać. Chodziło o błahostkę jakąś, ale ja oczywiście musiałem znowu być pępkiem świata, pokazać swoje gdzieś tam ego, swoje ja. Pamiętam, mnie to tak bolało. Długo nie trzeba było czekać, bo jak poszedłem na swój pierwszy meeting po pół roku, ta sama córa zdawała wtedy już maturę i szła po odbiór świadectwa. Jeszcze byłem zdziwiony, że nie idzie. Nie woła mnie, żebym poszedł z nią. Wydawało mi się, że relacje już w domu są takie zdrowsze. Wyobraźcie sobie, poszła z żoną. Żona dostała laurkę w podzięce tam, czy podziękowanie. Dziękuję ci, mamo, za to, że tam byłaś i tak dalej. I ja taką zazdrością patrzyłam na to, że mówię, no tak, mama była, bo mieliśmy dwie córy, trzecią w niebie, ale mówię, kurde, ja zawsze byłem dzieckiem specjalnej troski, czyli miała dwoje córek i upośledzonego męża. Gdyście mi przyjrzałem do domu i mówię, no fajna laurka, a żona do mnie mówi, ale przy sypialni jesteś dla ciebie. Wiecie, mi to był szok. Warto było coś z sobą robić, bo po pół roku od tamtego momentu córka mi napisała też taką laurkę. Tato, dziękuję ci, że jesteś, że mogę liczyć na ciebie. Raptem pół roku chodzenia na meetingi. Mój staż abstynencki, może do tego tam za dużo nic nie ma, bo nie piję jakiś czas, ale najważniejsze dla mnie są 24 godziny.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Wzruszamy się tu bardzo i to... Sama prawda. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dziękujemy serdecznie. No właśnie. Coś chcecie powiedzieć?
do tego? Jakoś
dzieci bardzo szybko wybaczają, bardzo szybko ufają, zaufają i
chcą po prostu.
One
ufać.
Bardzo chcą, bardzo. Mm-hmm. I co dziwne, że później ja się przynajmniej z tym spotkałam, że mają pretensje nawet do mamy za to, że pozwoliła tacie tak długo pić. Mm-hmm.
Tak, a to nie mamy wina. Dzięki Aniu, że o tym powiedziałaś. Być może, że to w dalszych telefonach jakoś się ujawni ten problem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich Państwa w studio. Jestem matką syna alkoholika. Panie Michale, bardzo ładnie Pan mówi tutaj o zakroczyniu. Mój syn nosił sztandar w kościele, nosił. Był już w takim stadium, ja jestem pielęgniarką, był już w tak strasznym stadium, że potrzeby fizjologiczne robił pod siebie. Był na odwykach. I do czego zmierzam? Nic nie pomogło. Chodził na mitingi, prowadził już mitingi. Był na 12 kroków przeszedł. I proszę mi wierzyć, że nic nie pomogło. Teraz wymodliłam to i tak jak Pan powiedział, msze święte, które księża odprawiali za mojego syna, doprowadziły do tego, że w tej chwili też jest na odwyku, bo był umierający, proszę mi wierzyć. Ale co? Ma słabą bardzo psychikę. I jeżeli ma zaszywkę, jest zaszyty, to w ten czas ma straszaka w głowie, że jeżeli wypije chociażby trochę, to on wie, że umiera. I tu jedynym ratunkiem dla niego jest właśnie ta zaszywka. A jeszcze coś innego powiem. Powiem to, że w Polsce nie martwią się w ogóle o ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu. Po prostu nasze państwo nie potrafi dawać tym ludziom, jakby to powiedzieć, dawać po prostu możliwości o leczenia się nawet. Naprawdę. I to jest szokujące. To jest szokujące, że alkoholik, który nawet jedzie na odwyk, czy nawet ma przez sąd, jest przez sąd, prawda? I go zawierają, tak? Że to niby się nazywa zamknięcie. Proszę Państwa, ma prawo się wypisać. Gdzie my żyjemy? W jakim kraju? Za granicą tak nie jest. Tam się bierze alkoholik, to jest normalnie tak jak każdy człowiek. A tutaj co się robi z tymi młodymi ludźmi? Nie tylko zresztą młodymi alkoholikami, również ze starszymi. Ile osób rocznie się zapija, proszę Państwa, na skutek alkoholu? O tym się nie mówi oczywiście. Po cóż?
Proszę Pani, bardzo Pani dziękujemy za tę wypowiedź. Życzymy no dużo jakiegoś takiego dobrego doświadczenia z synem. Nie wiem, Pani tu powiedziała, że państwo nic nie robi i tak dalej. Tymczasem ja myślę, że sieć pomocy osobom uzależnionym w Polsce jest bardzo dobrze zorganizowana. W każdym większym mieście są poradnie, jest tutaj problem tylko wolności. Tu Pani powiedziała, że ktoś może się wypisać. Tak jest. Tak samo można się wypisać ze szpitala, jak się jest. Trzeba o tym pamiętać. Co innego, kiedy jest skierowanie przez sąd człowieka, prawda? Ale to nieliczne rodziny podejmują tego rodzaju decyzje, żeby swoją bliską osobę zmusić do leczenia.
Ale nawet jeżeli jest decyzja sądu i jest przez policję doprowadzony ktoś do leczenia na odwyk, okazuje się, że może powiedzieć nie i może wyjść. Po prostu takie są zasady.
Człowiek na własny rachunek może się zabijać po prostu w imię jakiejś wolności osobistej. Można o tym dyskutować, ale przecież sieć poradni, która jest w każdym województwie, jest ogromna.
Jest naprawdę
państwowe, prywatne. Jest mnóstwo grup anonimowych alkoholików. To już jest w setki w Polsce liczone. Także nie zgodziłabym się z tym. Natomiast problem chyba tkwi po prostu w człowieku uzależnionym. Tak. Przede wszystkim w tej strasznej chorobie. Panie Michale, chciałby Pan coś tu dopowiedzieć?
Nie mogę powiedzieć o moim doświadczeniu. Ja zaczynając w wieku 14-15 lat, zacząłem w wieku na przełomie 14-15 roku życia. Mając 17-18 lat, to picie było już bardzo destrukcyjne. Więc chciałem powiedzieć, że przez 23 lata pijąc alkohol, mimo bardzo, mimo bardzo wielu osób, instytucji, które chciały mi pomóc, odrzucałem tą pomoc i póki ja sam nie zachciałem, póki ja sam tego nie ujrzałem i póki ja nie chciałem, to nikt za mnie tej pomocy, mimo bardzo dużej oferty, nie mógł mi jej przekazać, bo ja jej nie chciałem przyjąć. Teraz wiem, że tak działa choroba alkoholowa.
Tak. Tutaj pan przed audycją powiedział, panie Michale, że każdy człowiek, tak jak w każdej chorobie, każdy choruje inaczej, prawda?
Tak.
Tu pani, mówiąc o swoim bliskiej osobie, o synu, zdaje się, tak? Mówiła, że ma zaszywkę tak zwaną. To jest pewna proteza. Prawda, że tu wychodzenie z uzależnienia wtedy jest najbardziej efektywne, kiedy jest pewnej wolności, prawda? Nie.
No bez wolności to jest niemożliwe.
Mhm. Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem alkoholikiem, na imię Mariusz. Ja wracam akurat z Częstochowy z spotkania.
Mam nadzieję, że pan zatrzymał samochód.
Tak, tak. Zatrzymałem.
Dobrze.
Ale mimo wszystko i tak rozmawiam, bo mam słuchawki. No ja chciałem powiedzieć właśnie o czymś takim. W 100% jakby rozumiem panią, która dzwoniła i jest bardzo rozgoryczona.
Pewnie.
Że nie można pomóc synowi, bo gdzieś tak mnie też wiele razy wszyscy próbowali pomagać i jakby bardzo trudno to było. Znaczy, jeśli ktoś zna trochę chorobę alkoholową głębiej, to wie, na czym to polega. Wszyscy wokół widzą, że jestem chory, tylko sam ja nie widziałem, że jestem chory. Ja jakby patrzę, postrzegam całą moją chorobę i to, że ja dzisiaj nie piję, takiej z perspektywy cudu i tak to postrzegam, tak o tym mówię. Chciałbym powiedzieć o czymś innym, czego ja włączyłem radio, to już audycja leciała i nie wiem, czy było omówione na początku. Chciałbym powiedzieć o czymś takim jak Wielka Księga, bo od momentu, odkąd włączyłem, mówię, nie słyszałem tego. Ja chciałem powiedzieć, że jakiś czas już rzeczywiście nie piłem alkoholu, postrzegałem to tak, w takim, jakby, że stał się cud. Ale mimo wszystko żyłem czasami zdecydowanie gorzej jak wtedy, kiedy piłem alkohol. I dopiero kiedy poprosiłem drugiego człowieka o przekazanie mi programu, o drugiego człowieka, który otworzył mi drugą kartkę Wielkiej Księgi i powiedział, słuchaj, tu jest pierwsza obietnica, zaznacz sobie to na jaskrawo. I ja rzeczywiście po prawie 5 latach niepicia zobaczyłem, że tam jest napisane, że to jest historia o tym, jak 1000 mężczyzn i kobiet zostało zrywane z alkoholizmu. Mówię, no niesamowite. Ja ileś książek takich miałem w domu, bo ja na każdych warsztatach, gdzie tylko byłem, ja kupowałem te książki, ale tylko po to, żeby poszpanować. Ja ich w ogóle nie czytałem, nigdy tam nie zaglądałem. No chciałem powiedzieć o czymś takim, że tam odnalazłem instrukcję obsługi Mariusza Alkoholika. I właściwie dzisiaj moją receptą na pogodę ducha jest modlitwa, powierzanie i pomoc drugiemu człowiekowi. I właściwie z tego się składa dzisiaj moja pogoda ducha, którą tryskam w ogóle w związku nawet z tym, że między innymi z tym, że wracam z takiego wspaniałego miejsca dla mnie. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Mariuszu, dobrej drogi do domu. Dziękujemy za to świadectwo.
I wszystkim życzymy szczęśliwych powrotów.
Tak, wszystkim oczywiście. Nie bardzo wiem, co to jest ta Wielka Księga. Najpierw pomyślałam, że to jest Złota Księga Trzeźwości, ale to chyba nie.
Jest to Wielka Księga, na której oparty jest program 12 kroków. Aha. Jest to, kiedyś określił to ojciec Janek Karczewski, który przytoczył pewne zdanie z książki i mówi, czy wiecie, do alkoholików niepijących. Czy wiecie, skąd te dwa zdania przytoczyłem? Nikt nie wiedział, ja też nie. On mówi, z Wielkiej Księgi Anonimowych Alkoholików. Aha. Więc to jest, ja określam, jest to cudowna książka, po prostu treści tam zawarte oczywiście. Jest, ktoś powiedział w ten sposób, że tak jak Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, Biblia jest dla osób wierzących, tak samo dla alkoholików Biblią powinna być ta księga. Powinni ją czytać codziennie.
Oprócz, najpierw Biblię.
Najpierw Biblię, a później potem, tam.
Tak. Tak, żebyśmy tutaj nie głosili mieli jakiejś tak, nowej religii, Aniu.
Ja mówię tylko dla alkoholików, rozumiem, że alkoholicy powinni ją czytać.
Dobrze, Aniu, przecież wiesz, że dokuczam ci specjalnie.
Cieszę się.
Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam powiedzieć odnośnie do audycji, zabrać głos.
Tak, słuchamy panią.
Ja mam syna alkoholika i chciałam powiedzieć, że to jest prawdą, co pani przedmówczyni przede mną mówiła, ponieważ ja się borykam z tym problemem już od dłuższego czasu i tak naprawdę nie ma żadnej pomocy znikąd. Ja od ubiegłego roku, od marca, złożyłam wniosek o przymusowe leczenie i tak naprawdę powiem szczerze, że ja czuję się, jak pójdę na przykład do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, to czuję się, jak ja bym była tym alkoholikiem i tym intruzem, a nie ten syn, który mój pije. Także ja wydaje mi się, że pięknie, ładnie się mówi w telewizji, pięknie, ładnie się mówi w różnych audycjach, ale rzeczywistość przynosi nam zupełnie co innego. I tak naprawdę to popieram tą panią, która właśnie to mówiła, bo nie wszyscy otrzymują jednakowe wsparcie. Ja mieszkam na Śląsku i niestety tutaj jest Śląsk się jakby ma takie specyficzne swoje takie po prostu gdzie rządzi się swoimi prawami i ci alkoholicy, może tu jest ich dużo, nie wiem, ale ja mam ogromny problem. W tej chwili przyszedł do domu i nagle się w piątek zgodził, że pójdzie na leczenie. Nie wiem, czy jutro potwierdzi to, czy nie potwierdzi. Był 3 razy na leczeniu. Tak można powiedzieć, w ośrodku zamkniętym był 10 miesięcy, ale tak naprawdę, gdy się wychodzi po takim leczeniu, nie ma wsparcia dla tych ludzi, nie ma pracy, nie ma taka osoba mieszkania i z powrotem wpada w wir, gdzie ma problemy i nie umie się z nimi poradzić. Dziękuję ślicznie.
Halo?
Tak?
To na pewno ma pani rację. Z tym się zgodzę, że może nie ma tej pomocy po leczeniu. Chciałoby się, żebyśmy wszyscy mieli pracę, wszyscy mieli... Tu się zgodzę. A proszę powiedzieć, dlaczego komisja leczenia, rozwiązywania problemów alkoholowych tak zwleka? Czy pani daje...
Proszę panią, jakieś... jest to tak, że wszystko mówią, że wszędzie to jest czas, wszędzie trzeba poczekać, aha, bo niestety sąd rozpatruje wszystko najpierw. Lekarze, psychiatrzy muszą. To wszystko
te procedury są długie po prostu.
I tak, i to tak, są procedury, rozumiem, bardzo długie. I tak naprawdę to powiem pani szczerze, że ile razy słyszę w telewizji, że dopiero jak jest przemoc w rodzinie,
tak, jakaś tragedia, to
mąż zabił żonę, bo był alkoholizm, nikt nie umiał wpłynąć na to. I tak jak powtarzam, to nie jest problem całego społeczeństwa, bo piją ludzie bardziej. Dlaczego nie ma kawiarenek na przykład na placu, dajmy na to, tylko są wiecznie ogródki z piwem. Co rusz to mamy dzieci, które... Kiedyś nie było, że dziecko 14 lat pije. Teraz dzieci już 13-letnie piją. Dlatego my mamy problem społeczeństwa i uważam, że rząd powinien się naprawdę tym zająć, bo to nie jest... Co z tego... Ja wczoraj szukałam ośrodka, w którym mogę zawieźć syna na leczenie. Wszystko jest prywatne. Proszę mi powiedzieć, gdzie mają ci ludzie trafić do takiego ośrodka, jak ludzie nie mają za co na przykład żyć, a jeszcze mają ośrodek opłacić. To jest pierwsze podstawowe. Osoba wychodzi z takiego ośrodka. Nie ma, tak jak powtarzam, dla niej pracy. Nie ma dla niej mieszkania. Nie ma. Ci ludzie zostają z powrotem sami na ulicy. I taka jest prawda. I nic nie pomogą audycje, dopóki się rząd nie zajmie odpowiednio ludźmi takimi. Bo to nie jest bo ten człowiek jest słabej psychiki i on w pewnym momencie załamuje i ucieka w alkohol. Tak jak każdy z nas jest chory, tą chorobę trzeba leczyć. Bo jeden będzie chory na nadciśnienie, drugi będzie chory na raka, trzeci. Tą chorobę trzeba leczyć, ale trzeba po prostu mieć jakiś program, żeby wyleczyć takich ludzi i żeby tym ludziom później pomóc w dalszym życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani. Możemy tylko przyjąć to, co pani mówi. To jest bardzo szeroki problem w ogóle pomocy osobom, które potrzebują wspierania. To można tak najogólniej tu chodzi. To można, do tej kategorii można zaliczyć osoby z chorobami różnymi, z chorobami psychicznymi na przykład, z niepełnosprawnością i tak dalej, i tak dalej.
Cała służba zdrowia w Polsce jest bardzo chora.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Słuchamy panią. Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałam państwu powiedzieć, ja miałam męża alkoholika, już 30 ponad lat jesteśmy po rozwodzie, osobno mieszkamy. Ja nie piłam nigdy, byłam wrogiem alkoholu i chciałam powiedzieć, że choroba alkoholowa to nie jest choroba, to jest po prostu głupota. Głupota. Jak ktoś może narzekać na jakieś organy państwa, jak ma tego alkoholika w domu i to on powinien mieć wpływ na jego niepicie. A przede wszystkim nie mówić tyle, tylko po prostu alkohol się zwalcza, jak i wszystkie choroby, zwalcza się, niweluje się przez prawidłowe odżywianie. Nie mogę się wysłowić. Alkohol niweluje się przez tłuszcz, bo tłuszcz z alkoholem po prostu łagodzi wewnątrz tam organizm i woda. A tak to ludzie to piją, tamto piją i jeszcze tam w tym organizmie się robi wielki bałagan.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie za ten głos. Poproszę moich gości w studiu, żeby ustosunkowali się do pani wypowiedzi. Co państwo na to?
Nie mam zdania na to.
Panie Michale?
Ja również.
Dziękujemy pani bardzo. Byłoby to bardzo pięknie, gdyby poprzez dietę można byłoby zlikwidować ten wielki problem, który drąży nie tylko polskie społeczeństwo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Ja dzwonię właśnie w sprawie...
Tak, słuchamy. Jest pani na antenie.
...tego rodzaju innych nałogów. Chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się z tą panią, która teraz dzwoniła. Mówiła o ożywieniu. To jest po prostu zniewolenie. I tylko pokuta, post, umartwienie, modlitwa naprawdę są skuteczne. Jestem tego dowodem. Tak jak inne zresztą nałogi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, polaryzacja głosów jest bardzo duża i o to właściwie chodzi, żeby dać możliwość wypowiedzenia się tym osobom, które telefonują do nas i chcą powiedzieć swoje zdanie. Jeżeli jest telefon, to jeszcze odbierzemy ostatnie. Jeżeli nie, to kończymy nasze spotkanie, bo później jest taka, jak się odbiera w ostatnim momencie telefon, jest taka nieprzyjemna sytuacja, że trzeba właśnie pośpieszać i ktoś się czuje urażony. Co na koniec chcieliby państwo powiedzieć? Panie Michale?
No, ja mogę
powiedzieć... W kontekście może tych głosów, czy o jaką ma pan refleksję?
Ja mogę powiedzieć, że mi najbardziej pomaga modlitwa, medytacja i wspólnota, meetingi, wyjazdy do takich miejsc jak Zakroczyn, Pieniężno. To mi daje energię na to, żeby nie pić, że warto.
Ale właśnie pan powiedział Zakroczyn, Pieniężno, wiemy, że Licheń.
Częstochowa, Rywałt.
Właśnie, tych miejsc w Polsce ja będę się tak może trzymała tego mojego zdania, że dla osób, które chcą, jest jednak sporo takich miejsc.
No prawda? Dlatego mówiłem, że póki ja nie chciałem przyjąć tej pomocy, to żadne instytucje, nikt nie był w stanie do tego nie wtedy, jak to uważam, zmusić. Dopiero gdy ja zachciałem chcieć. Dopiero wtedy.
Chyba jest istota tak. Wychodzenia, tak, Aniu?
Tak. I też tyle jest dróg wyjścia z tego. Ile jest alkoholików? tyle jest dróg. Każdy obiera swoją drogę, własną. I tutaj, kiedy...
Oby ona była skuteczna.
Oby była skuteczna, tak, ale tak wcześniej mówiliśmy o zakroczymy, o tym pierwszym pobycie i ja pamiętam, kiedy tam dotarło do mnie tak naprawdę, że Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. I to było dla mnie tak wielkie i to jest do dzisiaj.
Wyzwalające.
To jest tak wyzwalające trwanie w tym. Przecież ja wybieram teraz taką drogę. To jest moja decyzja. I piękne. I pozdrawiam oczywiście wszystkich ojców w Zakroczymiu, kapucynów, oczywiście ojca Antoniego z Pieniężna. Szczególnie
przyłączam się do tego pozdrowienia.
Tak, ale też i życzenia, bo są za tydzień imieniny. Niecały tydzień ojca Antoniego, także przy okazji również życzenia najlepsze. Również wszystkich przyjaciół ze wspólnoty. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i życzę szczęśliwego powrotu wszystkim z Częstochowy.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo.
Ja również chciałem pozdrowić całą wspólnotę A. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za spotkanie tutaj i chciałem jeszcze bardzo podziękować Edytce z Ciotuszna i jej cioci, którą spotkałem w Zakroczymiu i która bardzo pomogła mi też rozmową. Dziękuję Ci, Edyto.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawialiśmy o problemie uzależnienia. Państwo słyszeli bardzo różne głosy radiosłuchaczy. Będziemy tę audycję kontynuować. Nie wiem, Aniu, czy przed sierpniem uda się jeszcze w ostatnią niedzielę lipca może?
W ostatnią niedzielę lipca są spotkanie, jest spotkanie w Licheniu.
Ach, to nie będzie
więc
możliwe.
Więc trudno powiedzieć, ale dobrze, to możemy zobaczymy. Jeszcze na ten temat.
Dziękuję bardzo za obecność w studiu panu Michałowi, żonie pana Michała, z Ani, oczywiście ojcu Dariuszowi, który był z nami w czasie tego programu. Szczęść Boże państwu wszystkim na dwa tygodnie, trzy tygodnie. Najbliższe dwie niedziele nie będzie audycji, będą transmisje, a więc spotkamy się chyba dopiero za trzy tygodnie. Nie wiem, czy czegoś nie pokręciłam, ale chyba tak. Wszystkim, którzy włączyli się w tę audycję, również bardzo dziękuję. I proszę Państwa, miejcie Państwo taką świadomość, że mogą Państwo powiedzieć to, co Państwo myślą. Naprawdę, to jest ważne. Może to się tak wydawać, że my tutaj coś cenzurujemy, ale nie. Szczęść Boże i do usłyszenia jakiegoś żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.